6 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Cała poprzednia godzina zdominowana przez teczki, które wypadły z szafy Kiszczaka, czyli o Bolku, o Lechu Wałęsie. Przez całą godzinę moi koledzy dziennikarze rozmawiali. Tak zastanawiam się, o czym ja jutro w komentarzach Radia Gdańsk między 9 a 10 będę rozmawiał. Pewnie też o tych teczkach i o tych dokumentach, bo dzisiaj o 12 IPN będzie publikował, udostępnią te dokumenty historykom i dziennikarzom, ale także pewnie o studniach rządu Beaty Szydło, więc zapraszam jutro na komentarze o 9 w Radiu Gdańsk w swoim imieniu i moich kolegów dziennikarzy, ale teraz w audycji Ludzie i Pieniądze, 7 minut po godzinie 10, nie o tym, tylko zupełnie o czym innym. O drugim, wydaje mi się, bardzo ważnym temacie ostatnich dni, trochę o planie rozwojowym, planie Morawieckiego, tak to nazwijmy, tej pułapce, tych pułapkach zdefiniowanych przez niego. Moimi gośćmi są Tomasz Kowalski, Arena Gdańsk Operator.
Dzień dobry.
Marek Szykowski, spółka Rockfin.
Dzień dobry.
I Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Dzień dobry.
O właśnie, bardzo pan Marcin się przesunął do mikrofonu, bardzo dobrze. Mamy plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wydaje mi się, że to jest jedna z takich ważnych rzeczy, która miała miejsce i która te teczki z szafy Kiszczaka mocno przykryła, bo to jest coś, co mówi się, że każdy tam minister, który ma ambicje, przedstawia w rządzie, że mieliśmy plan Balcerowicza, potem mieliśmy też Hausnera. No, każdy minister przedstawiał, który się zajmował rozwojem Polski. Mamy plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli plan Morawieckiego. I tam w tym planie zdefiniowane są te 5 pułapek rozwojowych. Jest powiedziane, jakie będą filary nowoczesnego modelu rozwoju. Panowie, zgadzacie się przynajmniej na razie z zdefiniowaniem, jakie mamy zagrożenie, jakie mamy pułapki? Marek Szykowski.
Znaczy ja się zgadzam, że jesteśmy w takim punkcie, kiedy musimy zrobić jakiś przeskok. Ten dotychczasowy wzrost Polski jest fajny, natomiast nie jest wystarczający na miarę naszych potrzeb i na miarę rozwoju tego, co się dzieje czy w Europie, czy w świecie. My myślę, że byliśmy dosyć mocno zadowoleni, natomiast to zadowolenie nie przekładało się na właściwe inwestowanie. Potrzebna jest zmiana, natomiast na razie chyba za mało wiemy. Ten plan jest bardzo ogólny, jest taki pod społeczeństwo, że okej, jest nowy impuls, widzimy cokolwiek innego. Natomiast jak dokładnie temu się przyjrzeć, to ja jeszcze nie wszystko rozumiem i musiałbym naprawdę głębiej jak gdyby chyba zadać ileś pytań, które by to wyjaśniły. Mm-hmm. Tym bardziej, że komentarze są relatywnie skrajne.
Mm-hmm. A Marcin Nowicki?
Trudno mi to powiedzieć ze względów na to wszystko, co ten rząd do tej pory robił, a raczej jego zaplecze polityczne. Natomiast ten plan jest bardzo dobry. Mm-hmm. I tu się absolutnie nie zgadzam z profesorami znanymi ekonomii, którzy wcześniej się wypowiadali dość krytycznie. Moim zdaniem w sensie zdefiniowania wyzwań tych pułapek, ale też nakreślenia pewnych ścieżek wyjścia z niego jest bardzo dobry. Oczywiście on nie jest idealny, tam jest mnóstwo, no może złe słowo, nie mnóstwo, ale przynajmniej kilka takich pułapek, błędów interpretacyjnych, pułapek. Za dużo moim zdaniem jest polityki zupełnie niepotrzebnej też w tym planie. To znaczy takiej, nie chcę powiedzieć tępej, ale dość bezmyślnej krytyki tego, co do tej pory się zdarzyło. Dlatego, że tak jak pan prezes przed chwilą powiedział, ten wzrost gospodarczy Polski do tej pory jest absolutnie rewelacyjny na tle porównywalnych krajów, mm-hmm, a w ogóle też na tle całej Europy czy świata. I tu mamy się czym chwalić i kompletnie bez sensu, i tego nie potrafię zrozumieć, jest próba dezawuowania tego. Oczywiście konieczne jest takie w ramach myślenia sekwencyjnego, o czym my jako instytut od lat mówimy, czyli takie myślenie sekwencyjne, że była sekwencja szybkiego wzrostu takiego opartego na tych przewagach, które wtedy mieliśmy, czyli tania siła robocza, te zasoby takie prywatyzacyjne, jakkolwiek znowu można powiedzieć, że można było to zrobić lepiej, tylko nikt lepiej tego w tej części Europy nie zrobił. Więc w ramach tego myślenia sekwencyjnego oczywiście konieczny jest teraz kolejny krok myślenia, jak przejść z tych prostych przewag konkurencyjnych na coś, co da nam większego, przepraszam za kolokwializm, kopa rozwojowego, większego, ale też trwalszego. I ten plan próbuje to zarysować. Tam jest pewnie parę obszarów, z którymi trzeba dyskutować, czy można nawet się już na wstępie nie zgodzić. Natomiast generalnie w sensie w sensie takiego strategicznego myślenia, no to powiem to jeszcze raz. To jest bardzo dobry plan.
Tomasz Kowalski?
Czy to jest bardzo dobry plan, ale do niego później będą nam wszystkim potrzebne plany operacyjne, tak? Plany wykonania, ponieważ dzisiaj mamy zarysowany tylko i wyłącznie ogół, a jednak jak dalej to się przełoży na szczegółowe rozwiązania i później ich realizację, no bo jakby zawsze można stworzyć coś pięknego, co wygląda na papierze, a to wygląda bardzo ładnie i to wygląda na skrojone coś w przemyślany sposób, tak? To nie jest wyrwane z kontekstu, tylko tam widać, że została wykonana praca analityczna, żeby ten plan ułożyć w te 5 filarów. Ale właśnie później jednak szczegóły są bardzo ważne i zasoby, które to będą dalej wykonywały. A to, że coś pięknie wygląda dzisiaj, to nie znaczy, że efekt tego jutro będzie tak samo dobry.
Mhm. Ale to ja tylko dodam, tak można o każdym planie powiedzieć, tak, o każdej strategii. Ja to absolutnie przyjmuję, natomiast no, jesteśmy tu i teraz, dzisiaj i na dzisiaj, kiedy ten plan został ogłoszony parę dni temu, oceniamy po prostu jego zawartość i widać rzeczywiście, że tam mnóstwo pracy zostało zrobione. Nawet forma, jakby państwo, ten plan wisi na, znaczy ta prezentacja
Ministerstwo
wisi
na
Ministerstwa Rozwoju. Nawet forma prezentacji, przemyślenia tego, to jest absolutnie skok cywilizacyjny do przodu, w sensie też komunikacji z nami, ze społeczeństwem czy z ekspertami. Natomiast ja jeszcze tylko jedna rzecz, żeby była jasność. Ja zacząłem od tego wypowiedź i chcę to bardzo mocno podkreślić. Ten plan na tle tego, co ten rząd czy ta siła polityczna do tej pory zrobiła, no jawi się dość nierealistycznie, powiedziałbym w ten sposób, dlatego że te wszystkie ustawy, które do tej pory przeszły, 500+, to co jest za nadrzu, kwota wolna i tak dalej, jakkolwiek możemy dyskutować, jak to mądrzej zrobić, one zaprzeczają temu planowi. I to jest dla mnie największy problem. Dlatego, że jedną z głównych przesłanek tych myśli, na których on się opiera, jest to, że mamy strukturalny deficyt finansów publicznych i rosnący dług. A co
za
robimy do tej pory?
Za chwilę powiemy o tych pułapkach. Spróbujemy wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym polegają pułapki, jakie stoją przed rozwojem naszego kraju. To już za chwilę kilka. Tomasz Kowalski, Marek Szykowski, Marcin Nowicki to goście audycji Ludzie i Pieniądze. 16:17 minut po godzinie 10:00, audycja Ludzie i Pieniądze. Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Marek Krzykowski, spółka Rockfin i Tomasz Kowalski, Arena Gdańsk, operator. Panowie, ja zacznę, bo rozmawiamy o planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli planie Morawieckiego. Jedną z takich pułapek rozwojowych jest pułapka średniego dochodu. W informacji prasowej jest napisane, że dotychczasowe źródła wzrostu, na przykład niskie koszty pracy, wyczerpały się. Jeśli chcemy utknąć w gronie krajów o średnim dochodzie, musimy znaleźć nowe lokomotywy rozwoju. Bardzo ładnie to brzmi, tylko nie wiem, czy zrozumiale brzmi tak naprawdę, o co chodzi. Znalazłem tekst w Polityce Witolda Orłowskiego z ubiegłego tygodnia, który pokazuje przykład Brazylii, gdzie w połowie ubiegłego wieku PKB na głowę mieszkańca Brazylii stanowił 17% poziomu Stanów Zjednoczonych. I potem nastąpił rozwój w tym kraju, w Brazylii, 3 dekady szybkiego wzrostu i w efekcie w 80 roku na głowę osiągnął PKB już niemal 40% amerykańskiego poziomu i nagle stało się coś dziwnego. Brazylia wytraciła gospodarczy impet, złudzenia, że to tylko krótkotrwała recesja, po której wróci wzrost, szybko prysły. Dystans znowu zaczął się mocno zwiększać pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Brazylią i obecnie jest 28% poziomu USA. Co się stało? Kraj, jak to lubią określać ekonomiści, wpadł w pułapkę średniego rozwoju, zwaną też pułapką średniego dochodu. Wytłumaczmy, o co chodzi tak naprawdę z tymi pułapkami średniego dochodu. Marcin Nowicki.
To jest taka sytuacja, gdzie rzeczywiście kraj nie potrafi po tym wstępnym okresie szybkiego rozwoju, dotyczy to też Polski, nie potrafi zbudować, w pierwszej części o tym mówiliśmy, trwałych, kolejnych motorów rozwoju. I teraz o co tak naprawdę, bo to jest ogólnik.
Czyli
prawda?
rozwijamy się do momentu, w którym ta siła, tania siła robocza stanowi naszą przewagę konkurencyjną, to rozwijamy się do pewnego momentu, a potem nagle
się okazuje, siłą roboczą bym uważał, dlatego że to nie jest tak, że to się skończyło. Nadal zarabiamy 3 razy mniej średnio rzecz biorąc od przeciętnego Europejczyka, nie mówiąc już o Niemcach czy Anglikach. Więc to nie jest tak, że to się nagle siekierką skończy, prawda? To są jeszcze dekady, zanim, jeżeli ten rozwój będzie trwał, zanim dojdziemy do tych średnich poziomów. Przypominam, że w samym planie jest chyba 2050 rok podany jako 75% średniej unijnej, więc to są naprawdę długie lata. Więc to trzeba bardziej patrzeć procesowo. To jest proces zmniejszania tej przewagi. Natomiast sednem jest to, że ten szybki rozwój oparty na tych przewagach, na których w danym momencie możemy opierać ten rozwój, że te przewagi nie dają możliwości przeskoczenia na wyższe półki w tym łańcuchu wartości dodanej, który jest globalny, bo w tej chwili gospodarka jest zglobalizowana. I o co tak naprawdę chodzi? I to jest jeden z błędów w tym planie, czy w diagnozie tego planu. Nie chodzi i też w tym, co różne dziwne firmy konsultingowe, przepraszam, dziwne wykreślam słowo, firmy konsultingowe piszą o tych pułapkach rozwojowych i niektórzy ekonomiści. Otóż to nie chodzi o to, że nasza produktywność czy wydajność jest niższa, dlatego że, nie wiem, że mamy złe, stare maszyny w fabrykach, że organizacja pracy szwankuje i tak. Tu jest pewna luka, ale wcale już nie taka duża. Myśmy przez te 25 lat naprawdę wykonali skok cywilizacyjny, więc to wyposażenie techniczne, infrastrukturalne, sposób zarządzania ludźmi, tu niewiele więcej da się zrobić tak naprawdę. W czym jest więc problem? Od czego zależy, że ta wydajność jest niższa od tego, co mamy w Europie? Otóż, drodzy państwo, to chodzi o to, że my nie możemy polskich produktów sprzedawać za taką samą cenę, jak ten sam produkt z marką niemiecką, angielską czy japońską, prawda? To jest ten problem z niską wydajnością, czyli my musimy w ten czy inny sposób tak promować Polskę, tak sprawić, że my będziemy przyjmowali te kolejne etapy łańcucha wartości dodanej, że nie będziemy się już wstydzili przylepiać na tym, co w Polsce jest produkowane w plakietki Made in Poland, że to będzie dawało rentę, a nie stratę. I wtedy będziemy mogli marzyć czy myśleć o tej samej wydajności, a w związku z tym tych samych płacach, co na Zachodzie, i wtedy nie będzie nam groziła pułapka średniego dochodu.
Marek Krzykowski?
Akurat przykład Brazylii jest dobrym przykładem, przynajmniej dla mnie, bo akurat Brazylię znam. Byłem w Brazylii w poprzedniej firmie. Mieliśmy dosyć dużo działalności w tamtym, tak. I jak patrzyliśmy około 10 lat temu, to wydawało się, że Brazylia będzie takim Eldorado biznesowym, wykorzystującym te wszystkie handicapy, które stworzył i rząd brazylijski, i właściwie brazylijska ekonomia. Natomiast co się okazało po kilku latach, że zapomniano o takim zrównoważonym rozwoju i na przykład energia elektryczna, oparta głównie na hydro, zdrożała w ciągu kilku lat 3-krotnie. I wiele biznesów, które się zdecydowało właśnie inwestować w Brazylii, natychmiast albo zaczęło się wycofywać, albo ograniczać swoje inwestycje. Rentowność bardzo spadła i to też miało ogromne przełożenie. W związku z tym, tak jak tu mówimy o pewnych wektorach, które powiedzmy powinny być wysunięte w Polsce, to nie możemy zapominać o innych bazowych rzeczach. I to, co powiedzieliśmy wcześniej, że te 25 lat dało nam kapitalne podstawy, natomiast to, co w tej chwili chcemy czy zmienić, czy zbudować, czy stworzyć coś nowego, nie może być kosztem tego, co mamy na dzień dzisiejszy.
Tak, tu bardziej chodzi o uszlachetnianie,
ale stajemy przed bardzo trudnym wyborem, bo powracam do artykułu profesora Orłowskiego z Polityki, który mówi tak, że wiadomo mniej więcej, co powinny robić kraje ubogie, aby awansować do grupy o średnim dochodzie. To jest to, co myśmy między innymi zrobili, chociaż z pewnym zastrzeżeniem. W dalszej wspinaczce napotykają jednak rodzaj szklanego sufitu, który niezwykle trudno przebić. Spośród 101 krajów o dochodzie średnim w roku 1960 zaledwie 13, w tym dwóm gospodarkom dużym, czyli Korei i Hiszpanii, udało się w ciągu kolejnego półwiecza dostać do grupy o dochodzie wysokim. Także to nie jest tak, że są łatwe i proste mechanizmy, jak się wybić z tego średniego dochodu i przeskoczyć.
Ale my to wiemy.
Stąd jest ta nazwa, pewnie pułapki.
Czym jest problem? Tak naprawdę, no może nie wszyscy, ale wydaje mi się, że spora część, zapraszam na kongresy obywatelskie organizowane przez Instytut, tam od przynajmniej 4 lat mówimy nie tylko, że ta pułapka jest rzeczywistością i ona nam grozi, Być może jeszcze w nią nie wpadliśmy, abym nie był tak sceptyczny, ale też pokazujemy, jak to zrobić. My wiemy, jak zrobić, żeby wyjść z tej pułapki, czy raczej w nią nie wpaść. Natomiast problem polega na tym, że większość polityków, decydentów żyje tu i teraz. I te krótkofalowe działania takie pod publiczkę, ta postpolityka, która zżera nam w tej chwili też Unię Europejską, bo to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to też jest news jakby z wczorajszego dnia. To jest absolutnie definicja postpolityki. Najgłupszej rzeczy, w którą ludzkość wpadła w ramach skądinąd dobrej demokracji, no bo niczego lepszego nikt nie wymyślił. Ale wracając do rzeczy, my wiemy, jak to zrobić, problem tylko, że jakby politycy sobie nie uświadamiają. I na koniec ostatnie zdanie. To, co myśmy przeszli przez 25 lat, zaręczam panu, jest 100 razy trudniejsze, było 100 razy trudniejsze niż to, co nas czeka, żeby wyjść z tej pułapki. Więc nie żyjmy w przeświadczeniu, że się nie da, że nie można, tylko trzeba po prostu mądrze i śmiało to zrobić i to jest do zrobienia.
Tomasz Kowalski?
Znaczy tutaj trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, wydaje mi się, panowie, jeżeli się mylę, mnie poprawcie, ale całą kwestię emigracji, tak? Jedna jest to emigracja obecna, którą doświadczamy, tak? Nie mówimy tylko i wyłącznie o kontynencie afrykańskim czy innych, no ale tym bliższym nam, tak? Czyli Ukraina, gdzie powinniśmy jednak patrząc na lukę na rynku pracy skupić się na tym, aby stworzyć perspektywę rozwoju, może znowu stać się bardziej konkurencyjnym rynkiem właśnie poprzez zasilenie naszej gospodarki innymi zasobami, bo trzeba wziąć pod uwagę, że większość naszych zasobów wyjechało za pieniądzem za granicę, tak? Dlatego dzisiaj też mamy taką, a nie inną sytuację z Brexitem, zaraz z wyjściem Niemiec, czy kimkolwiek, tak? I ograniczeniem zasiłków, tak? Tu wydaje mi się, że też my trochę za dużo z tego korzystamy. Jednak, ale to jest sprawa skomplikowana.
Znaczy ja bym to się zgodził z emigracją, natomiast widziałbym trochę w innym wydaniu, bo to, co mówimy, że na dzień dzisiejszy ilościowo to, co jest, oczywiście, że to jest jakiś problem dla Polski, dla naszych przedsiębiorców, natomiast to, co ja obserwuję, to jest najgorsze to, że wiele takich umysłów, które powinny zostać w kraju, wyjeżdża, że osoby, które się wybiją, które mają wiele kreatywności w sobie, które mogłyby tutaj stworzyć kapitalne, jak gdyby nowe rozwiązania, wyjeżdża i pracuje czy dla innych krajów, czy dla innych firm, czy poza granicami Polski. To jest jak gdyby tutaj, jak gdyby zmiana mentalności i przedsiębiorców, i polityków jest bardzo ważna, że te osoby należy zatrzymać, bo dobra, one wykreują.
Nasi słuchacze piszą, pan Marcin napisał, że z jednej strony mamy czym się chwalić, z drugiej strony wyjechało z Polski około 2-3 milionów młodych ludzi. Prawo jest słabe i skomplikowane. Niech panowie popytają młodych, co sądzą o naszym państwie. W większości przypadków powiedzą, że Rzeczpospolita jest im nieprzyjazna. Dużo pracy przed nami, żeby to zmienić. Pan Grzegorz pisze, że efekty planu Morawieckiego będą za 15 lat. Sam to powiedział. A pan Grzegorz jest pesymistą i twierdzi, że za 15 lat będzie wąchał kwiaty od dołu, że nie doczeka tego cudu zapowiadanego to, przez wicepremiera Morawieckiego.
Zabawne jest to, że wszyscy słuchacze mają rację. Być może niektórzy z nas za 15 lat będą już w innej rzeczywistości. Taka będzie prawda.
Dobrze, jeśli znamy jak wyjść, to porozmawiamy za chwilę. Przed nami skrót wiadomości i wracamy do dyskusji. Do konkretów. Marek Szykowski, Marcin Nowicki, Tomasz Kowalski to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Odszkodowanie dla Lux Veritatis za wypowiedzenie umowy na finansowanie. Czytam to, co jest napisane. Jesteśmy już na antenie, panie Marcinie, dlatego jak dyskutuję, żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi.
No burzamy się trochę tutaj tą decyzją.
Ja nie, ja cytuję po prostu.
To jest tylko strona formalna, tak? To jest sąd, a ugoda była faktycznie...
Tak, od strony formalnej ewidentnie nowe władze...
Doszło do ugody, ale musiał tę ugodę zatwierdzić sąd. No,
ale w przypadku ugody sąd praktycznie jest tylko notariuszem.
Tak.
Więc to prawda. Jest to decyzja nowych władz, dla mnie absurdalna.
Marek Szykowski, spółka Rockfin, Tomasz Kowalski, Arena Gdańsk Operator i Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Mówimy o planie Morawieckiego. Mimo wszystko, chociaż że przez moment krótko skomentowaliśmy decyzję No sądu. Ja tu będę mówił, że sądu, bo to jest na ugoda, ale zatwierdzona przez sąd. O planie Morawieckiego mówimy. O planie Morawieckiego. Marcin Nowicki mówi, że od 3 lat zna sposób, jak wybić się. Ciekaw jestem, czy to jest prawda, czy nie. Słucham.
Jest bardzo wiele wymiarów. Ten najważniejszy, o którym też właśnie od lat mówimy, to jest edukacja. Jeżeli nie zmienimy edukacji, nie pójdziemy w stronę takiej otwartej, kreatywnej edukacji, to możemy zapomnieć o tym, że nabierzemy tych nowych wiatrów w żagle. Dlaczego? Dlatego, że ten wiatr w żagle, ten nowy zasób rozwojowy, to są właśnie nasze głowy, umysły, ale też pewne wartości, którymi się posługujemy. Jeżeli tym nie będziemy nasiąkali, uczyli się od najmłodszych lat, to możemy zapomnieć o kreatywnym rozwoju. Możemy mieć najlepszych specjalistów, takich, prawda, wysublimowanych naukowców. Jeżeli oni będą wyposażeni w te wszystkie kompetencje miękkie, możemy zapomnieć o rozwoju. Oni będą wyjeżdżali do miejsc na zachodzie, gdzie będą dobrze opłacani, natomiast będą pracowali w zespołach, gdzie kto inny kreuje rzeczywistość, w związku z tym też kto inny za to bierze tą największą marżę zysku. Czyli edukacja, o niej można by
edukacja.
3 programy
osobno to ja już mówię, bo w tym w rozwoju, w planie Morawieckiego jest ten 5. filar, który nazywa się rozwój społeczny i regionalny, czyli kompleksowy program demograficzny, pakiet dla obszarów wiejskich, skuteczna polityka regionalna i edukacja. Tutaj minister Morawiecki mówi o tym, że głównie chodzi o dobre szkolnictwo zawodowe.
No tak, i to jest
zawodowe.
Pewien problem, który mam z tym planem, dlatego że on jest na tym poziomie zbyt ogólny, bo hasło dopasowanie edukacji do potrzeb rynku pracy jest, ja go strasznie nie lubię, bo wiem, co za nim się kryje od lat w dyskusji. To jest takie bardzo prymitywne myślenie, że szkoły będą w stanie nadążać za potrzebami gospodarki w takim bardzo precyzyjnym wymiarze. Czyli
że przedsiębiorcy powiedzą, że
więcej,
potrzebują
że
tylu
nie nadążać,
i tylu.
Będą zgadywały potrzeby, bo prawda, opóźnienie w edukacji jest przynajmniej paroletnie w tej czysto zawodowej, ale nie paronastoletnie w tej całościowej. Więc to jest mrzonka, że można to w ten sposób taki bardzo młotkowo, prawda, siekierkowy zrobić, prosty. To nie jest wcale skomplikowany skomplikowana sprawa. Od lat mówimy o kształceniu modułowym, o tym, żeby właśnie to Brytyjczycy sobie świetnie z tym poradzili. Są metody, żeby to zrobić. Natomiast ja tych metod w tym planie nie widzę, a patrząc na to, co się dzieje z kolei w Ministerstwie Edukacji, mam wątpliwości, że tam jest tego typu myślenie.
Dobrze, to teraz Tomasz Kowalski jeszcze o tym rozwoju społecznym, regionalnym, o tej edukacji. O tym pomyśle, o tym filarze.
Edukacja w Polsce wygląda zupełnie inaczej niż w krajach zachodniej Europy. Tutaj ja miałem dużo szczęścia, że studiując w Gdańsku skorzystałem ze stypendium w Danii. I jednak tutaj, tak jak przed chwilą było powiedziane, tam jest nastawienie na kreatywność, tak, na rozwój umiejętności miękkich, ponieważ patrząc tak czysto przez przykład studiów prawniczych, tak? Ile jesteśmy w stanie nauczyć się ustaw, jak one często się zmieniają i czy jest sens uczyć się ich na pamięć, tak? To jest totalnie bez sensu. Powinniśmy uczyć się interpretowania rzeczywistości i dostosowywania się do otaczających nas czynników w chwili obecnej. I ta kreatywność w zarządzaniu, w podejmowaniu decyzji jest bardzo ważna, ponieważ to, że nauczymy się, jaka gleba jest w Afryce, to może faktycznie przydać się osobie, która chce związać swoje życie zawodowo, naukowo z tym zagadnieniem. Ale czy w większości osób chodzących do szkoły podstawowej, średniej, to się przyda? Myślę, że nie. Więc tutaj nastawienie na zmianę myślenia o sposobie edukacji w Polsce jest bardzo ważne.
Marek Krzygowski? Jeszcze krótko?
Tak, w tej chwili edukacja jest nadążna, czyli są pewne potrzeby i staramy się wyedukować ludzi, żeby wypełnić jak gdyby te luki.
A to,
co my oczekujemy, to żeby to było wyprzedzenie, żeby młode osoby po szkole, obojętnie jakie, czy to jest szkoła zawodowa, średnia czy wyższa, wnosiły pewne dodatkowe wartości. I tutaj przed chwilą słyszeliśmy, że jest w tej chwili zmiana, że po 33 miesiącach będzie umowa na czas nieokreślony. To też jest pewien hamulec, tak? Bo to jest takie wejście w strefę komfortu. A w tej chwili powinno być tak, że przedsiębiorcy walczą o tych ludzi mądrych, kreatywnych, że nie wysługa lat decyduje o wartości pracownika, a to, co przynosi ze sobą, czego się nauczył, co wie, co może wnieść do rozwoju biznesu.
Panie Marcinie, dalsze pomysły? Jakie są?
Druga ważna rzecz, czyli właśnie ta sfera kapitałowa na przykład, prawda? Czyli ten kompletnie niewykorzystany wielki potencjał kapitałowy, który leży w Polsce na kontach. Mówię o oszczędnościach polskich firm. Problem z tymi oszczędnościami, to jest różnie liczone, ale około 250 miliardów złotych. Niektórzy szacują, że nawet więcej. One leżą na te tam 2%, 1,5% albo jeszcze mniej na tych kontach. Problem z tym kapitałem polega na tym, że on jest bardzo rozdrobniony. To są średnio rzecz biorąc takie, prawda, oszczędności od kilkuset tysięcy do kilku milionów. I jak ktoś się dorobił, a mówię tutaj o tych małych, średnich polskich przedsiębiorstwach, jak ktoś się dorobił takiej kwoty, to trudno mu ją ryzykować, prawda? To jest cały dorobek życia, który ma też przejść jakby na kolejne pokolenia.
A to jest taki pomysł, żeby te pieniądze...
I znowu
ten bilion, o którym mowa, to...
Znaczy nieporozumienie.
Ma część pieniędzy właśnie być uruchomiona
tak. Nieporozumieniem jest to, jak niektórzy, z całym szacunkiem, dziennikarze, politycy czy komentatorzy, a nawet słyszałem niektórych ekonomistów, w tym sławnych panów profesorów, traktują to, co powiedział Morawiecki czy napisał, jako takie przełożenie, że te 250 miliardów ma przejść na jakieś tam fundusze państwowe i ma być inwestowane w gospodarce. Kompletnie nie o to chodzi, przynajmniej ja to tak rozumiem i w tą stronę też bym doradzał premierowi. Chodzi o to, żeby stworzyć takie mechanizmy,
żeby sami siebie,
albo w ramach jakichś spółdzielni przedsiębiorców, w ramach funduszy, ale prywatnych, takich, żeby tam państwo w ogóle się w to nie mieszało, albo tylko w takim wymiarze, że ułatwia ten sposób regulacyjnie zagospodarowanie takie prorozwojowe tego kapitału. Więc to jest wielki... I dlaczego to jest ważne, drodzy państwo? My sobie z tego nie zdajemy sprawy. Morawiecki na to zwrócił uwagę. My już od dłuższego czasu też o tym mówiliśmy. Jest coraz większy i coraz szybszy rozjazd między naszym PKB a PNB. Co to oznacza? PKB to jest to, co wartość tego, co w Polsce została wyprodukowana, a PNB to jest wartość tego, co wyprodukowali Polacy, czyli obywatele Polski. Ta różnica w tej chwili, w zeszłym roku to było 3,5% PKB in minus. Czyli te 3,5% PKB to jest więcej niż nasz wzrost, czy prawie tyle samo, co nasz wzrost PKB. I ta kwota, to jest około 60 miliardów, idzie... jako własność kapitału zagranicznego za granicę. Wypływa, to są odsetki, to są dywidendy, to są wszelkie opłaty z tego tytułu, że ktoś jest właścicielem tego, co w Polsce się produkuje. To nie, jakby ja nie neguję obecności kapitału zagranicznego, natomiast żeby ten rozwój zrównoważyć, o którym pan prezes wcześniej mówił, żebyśmy my też bardziej czuli, że ten rozwój wpływa na nasze kieszenie, musimy dbać o to, że coraz więcej Polaków będzie czerpało rentę kapitałową z rozwoju. To można rozwijać i teraz idziemy w dalszą stronę. Co powinniśmy robić? Inwestycje Polaków za granicą. Tu muszą być mechanizmy państwowe ułatwiające to. Przejmowanie firm niemieckich, francuskich i tak dalej.
Czwarty filar, ekspansja zagraniczna.
Dokładnie, ale ta ekspansja jest zarówno kapitałowa, jak i eksportowa. Czyli zobaczcie, ile polskich firm ma fajne produkty, ma potencjał rozwojowy, a po prostu nie potrafi, nie umie, nigdy tego nie robiła albo jest blokowana. I tu są najróżniejsze. Polska dyplomacja handlowa, która jaka jest, no to każdy, kto z nią miał do czynienia, to wie, prawda? Morawiecki też zwraca na to uwagę, że trzeba ją zreformować. Pytanie, w którą stronę to pójdzie. Jeżeli pójdzie w stronę szwedzką, duńską, norweską, gdzie tam są firmy de facto konsultingowe, państwowe, które działają na rzecz firm prywatnych, to wtedy okej. Okay. Jeżeli to pójdzie w stronę połączenia wydziałów handlowych i promocji wyłącznie, to jest mieszanie w tym samym garnku.
Panie Marku, Marek Krzykowski, jeszcze mamy dwa filary. Reindustrializacja, taki trudny temat. Ale pan w Wielkim Przemyśle pracował.
Tak, znam ten przemysł, pracowałem w tym Wielkim Przemyśle, dalej pracuję w przemyśle i to bardzo rosnącym. I tutaj się dzieje, natomiast to są procesy jednak inwestycyjne, które nie da się wykonać z miesiąca na miesiąc, bo jeżeli mówimy o zmianach prawnych, regulacyjnych, jest to o wiele łatwiejsze. Oczywiście musi być dobrze przemyślane i potrzeba pewnej wizji, pewnego czasu, w którym to się zrealizuje. Natomiast jak mówimy o reindustrializacji, to musimy powiedzieć, że jest cały czas jak gdyby chęć utrzymywania wszystkiego, co było kiedyś. Z jednej strony mówimy o przyszłości, o rozwoju. Znaczy,
żeby nie wpaść w taką pułapkę, rozumiem pana, że jeśli rozumiemy o tym ponownym uprzemysłowieniu kraju, to żeby nie myśleć o, nie wiem, utrzymujemy górnictwo, utrzymujemy huty, przemysł ciężki czy inne rzeczy, tak? Że trzeba zmienić myślenie o tym, czym jest dzisiejszy przemysł.
Górnictwo też może być nowoczesne. Przemysł stoczniowy może być bardzo nowoczesny. Chodzi mi o to, żeby nie zostawiać tego ogona historycznego. To w taki sposób było i to, co powiedziałem przed chwilą o takim wielkim uznaniu zasłużonych pracowników, wysługi lat, to wszystko jest bardzo cenne. Natomiast bez tego pierwiastka nowoczesności, bez tego pierwiastka czegoś, co wyprzedza konkurencję zachodnią, tu się zgadzam dokładnie, że nawet ta reindustrializacja, jeżeli nie stworzymy brandu firm, jeżeli te firmy nie będą znane, to możemy produkować no, złote rzeczy, a tego nikt nie kupi, albo za to nikt nie zapłaci. O to chodzi. To, co my produkujemy w Polsce, nie jest nic gorsze, a często jest dużo lepsze od tego, co produkowane w Niemczech, w Stanach, gdziekolwiek inaczej. Ale wszyscy rzucają się na tamte towary, bo one są doskonale znane. Tak samo przemysł. Przemysł nie może funkcjonować sam dla siebie. Przemysł produkuje w sumie do konsumpcji, w sumie produkuje po to, żeby pracować w kooperacji i tego potrzebujemy, czyli szukać tych niszy, szukać tych nowych rozwiązań, które będą wyprzedzały innych. To jest jak gdyby...
Czyli co, szukać tych krajowych, inteligentnych specjalizacji, tak?
Ale ja powiedziałem, pracowałem w przemyśle...
Klastry i doliny przemysłowe, inwestycje zagraniczne, partnerstwo dla strategicznych działów gospodarki.
Ale zobaczmy jedną rzecz, jeden przykład tylko podam, tak? Polska jest bardzo bogatym krajem, jeżeli chodzi o zasoby drewna. Pozyskujemy 35, możemy 38, 40 tak milionów drewna. Czy to drewno musi być przetwarzane w prosty sposób, tylko na deski, krawędziaki, jakieś inne rzeczy?
Nie.
Jest tam
ale już
wewnątrz.
Nie jest.
Już nie jest, ale to jest pewien proces, o którym my nie mówimy, ale gdyby to zaakcelerować, to co mi się podobało na przykład w rozwiązaniach amerykańskich, że to co mówimy o wykorzystaniu funduszy, że prywatny inwestor inwestuje, ale posiada gwarancję państwa. Ktoś, jak to mówią, sprawdza jak gdyby taki biznesplan, mówi tak, to jest coś, co przyniesie kapitalne rozwiązanie dla naszego kraju, dla naszej gospodarki, w związku z tym dajemy gwarancję.
Ale zgoda, to posłużę się trzeci raz tym przykładem w ciągu tygodnia, bo może pomysł jednorazowo zaproponowany przez ministra Morawieckiego dotyczący przemysłu stoczniowego. Ja wiem, że można mieć wiele obaw, że to ręczne sterowanie inne, ale sposób myślenia wydaje mi się być ciekawy. To znaczy podmioty państwowe, dwie spółki, które mają być spółkami żeglugowymi, zamawiają w polskiej stoczni prom pasażerski. I polska stocznia produkuje. I oczywiście można mówić prawo zamówień publicznych, ale dlaczego tutaj, czy będzie się jakiejś stoczni opłacało wyprodukować jeden prom pasażerski, a czy to spowoduje zwiększenie miejsc pracy. Ja wszystkie te wątpliwości rozumiem, które pojawiają się przy tym przykładzie, ale sposób myślenia, to znaczy, że istnieje polski potencjał, nie wiem, czy to jest administracja samorządowa, o co często upomina się Marcin Nowicki, czy administracja rządowa, czy po prostu spółki Skarbu Państwa, które mają w swojej działalności także pewne zamawianie innowacyjnych rozwiązań i to one próbują...
Tylko panie redaktorze, to jest trochę co innego, wciągnąć. Żebyśmy nie mieszali sobie i słuchaczom w głowie. Zamówienia inteligentne czy innowacyjne, publiczne, to jest jedno, to jest wielka działka do zagospodarowania, z której możemy, bo de facto ustawa już na to pozwala, tu wcale nie trzeba nic wielkiego zmieniać, ale nie potrafimy korzystać, czyli takie zamawianie w ten sposób, oczywiście to trudno o preferencjach wobec polskich firm mówić, ale sposób zamawiania sam w sobie jest już preferencją, to, że mają to być rozwiązania zdefiniowanego problemu, a nie zdefiniowane rozwiązania, prawda? To jest ta różnica mentalności w zamówieniach. Natomiast z tymi zamówieniami przez państwo, prawda, w stoczniach państwowych. Niestety mamy tu złe doświadczenia. Ja przypominam tą korwetę Gawron, to się chyba nazywa, tak? Ministerstwo zamówiło w polskiej państwowej stoczni. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Jest to raczej pośmiewisko, a nie przedmiot czy obiekt dumy. Więc z tym trzeba bardzo ostrożnie. Tu nie ma prostego rozwiązania, że jak państwo zamówi w polskiej stoczni, to wszyscy na tym skorzystamy, bo przykład Gawrona pokazuje, że wszyscy na tym bardzo mocno straciliśmy. Więc tu nie, te mechanizmy są możliwe, niektóre państwa je stosują, natomiast one muszą dopuszczać konkurencję, one muszą powodować, że ta stocznia państwowa będzie czuła oddech konkurencji na plecach, bo inaczej to nie będzie miała żadnej motywacji, żeby zrobić to szybko, sprawnie, efektywnie, mądrze, nowocześnie i tak dalej, i tak dalej.
Ale my potrzebujemy złamania pewnych pojęć, bo się odniosę do tych zamówień publicznych, tak? W rozumieniu powszechnym zamówienie publiczne sprowadza się do tego, że kupujemy coś najtaniej.
Dokładnie.
Czy najlepsze jest
najtańsze? A nie, to już mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że już przestaliśmy tak rozumieć zamówienia publiczne.
No, to ja mogę, panie redaktorze, do mediów parę przykładów podać, jak nadal są traktowane, prawda? Że, a dlaczego to tyle kosztowało, że tu można taniej, prawda? W Grecji zbudowanie autostrady 100 razy taniej niż w Polsce i tego typu
farmazony. Czym innym marnotrawstwo, a czym innym najtańsza oferta, która potem...
A czym innym wejście w szczegóły i zrozumienie, dlatego, o co tu
dlatego,
chodzi.
Dlatego, że wybiera się najtańsze oferty, to potem kosztuje to dwa razy drożej. No po prostu, panie Marcinie, to dlatego. Ale to być może...
zakładamy koalicję, ja bardzo chętnie do niej przystąpię, takiego wchodzenia, niuansowania, jakby wchodzenia rzeczywiście i tłumaczenia sobie szczegółów, a nie takiego prostego. Ludzie naprawdę są mądrzy i jak zaczniemy w ten sposób rozmawiać, to Polacy naprawdę będą mądre decyzje podejmować.
Dajmy głos Tomaszowi Kowalskiemu. Znaczy,
tutaj jeszcze chciałem się odnieść do tych zamówień publicznych, bo niestety bardzo często w instytucjach publicznych
Pan pracuje w instytucji publicznej.
Znaczy, po części tak. No,
Przepraszam bardzo, ale operator naszego stadionu, choćby nie wiem, jaką był spółką prywatną, zawsze będzie traktowany jak publiczny.
Jak najbardziej. Tylko, że ja tu o tyle mam szczęście właśnie na stadionie, że nie jestem w rygorze prawa zamówień publicznych, ponieważ ciężko byłoby mi obiektem zarządzać, bo... Pewnie dla spokoju własnego snu sugerowałbym się w większości zamówień właśnie tym czynnikiem ceny. Mhm. Ponieważ niestety wiele osób, które pracują w tego typu instytucjach, nie do końca jakby są specjalistami, uczą się i tak dalej, i tak dalej. Boją się podejmować decyzje merytoryczne. Mhm. I w tym momencie, jeżeli nie potrafimy podjąć decyzji merytorycznej, to nie jesteśmy w stanie wybrać, co jest lepsze bądź nie. No ale jednak zamówienia publiczne dają nam tę możliwość dialogu konkurencyjnego, jednak zgłębienia tematu bardziej, żeby podjąć świadomą, dobrą decyzję i wcale niekoniecznie zawsze najtańszą.
Panowie, bo minister Morawiecki napisał 5 takich ładnych filarów silnej gospodarki. Wydaje mi się, że wszystkie je omówiliśmy, bo powiedzieliśmy o tej reindustrializacji, o rozwoju innowacyjnych firm, o kapitale dla rozwoju, o ekspansji zagranicznej, o rozwoju społecznym i regionalnym. Te wszystkie 5, ale doszliśmy do zamówień publicznych, do tej niewidocznej podstawy, bo często jak omawiamy ten plan Morawieckiego, to nie zauważamy, że tam jest taka niewidoczna troszeczkę podstawa. Podstawa, na której, z której wyrastają te filary silnej gospodarki i silnego państwa.
Sprawne państwo,
czyli e-administracja, inteligentne zamówienia publiczne. Zwróćcie uwagę, doszliśmy do tego, tak? W pewnym momencie wyciągnęliśmy wniosek, że te filary muszą na czymś stać.
No właśnie, to jest pewien też mój problem z tą piramidką, która tak ładnie w tym planie jest narysowana. Żebyśmy znowu nie przecenili tych kwestii. One są strasznie ważne.
Kwestia regulacji
zamówień publicznych, one są strasznie ważne. To jest spora część naszego życia gospodarczego. Mnóstwo tam jest blokad, barier, ale wróćmy nawet w naszych głowach do tego, co się działo 25 lat temu. Dokładnie to samo powtarzaliśmy. To jest ważne, ale to nie jest sedno zrozumienia, na czym rozwój polega.
Ale przepraszam bardzo.
Panie redaktorze.
Ale panie Marcinie, mówiąc o tych 5 filarach, tak, doszliśmy do zamówień publicznych. To jest to sprawne państwo. Marek Krzykowski wcześniej, opowiadając o Brazylii i o pułapce rozwojowej Brazylii, wspomniał o energii, o kosztach energii elektrycznej. Tutaj jest energia, bezpieczeństwo, dostępność, cena.
Energia.
No,
a nie energia.
A, energia.
Powiązane.
Energia to jest swoją drogą osobny temat chyba na audycję.
I też pokazuje wiele rzeczy.
To, co się w tej chwili dzieje w energii.
To już jest osobna. Natomiast o co mi chodzi, drodzy państwo? Naprawdę, nie zdejmując wagi tych kwestii regulacyjnych. One dotyczą energii, dostępu kapitału, każdej z tych, to jest podstawa. Mhm. Ale nie zdejmując ich wagi, nie żyjmy w przekonaniu, bo to nas na manowce
Nie zatrzymujmy tylko na zmianach tutaj, tak?
Nie o to mi chodzi. Nie żyjmy w przekonaniu, że jak nagle z dnia na dzień ktoś wprowadzi nam cudowne regulacje, na przykład prawo biznesowe, takie jak w Wielkiej Brytanii, to jest często jako wzór pokazane, sporo Polaków tam robi biznes, przeniosło tam, bo jest prościej. Nie żyjmy w przekonaniu, że jak to prawo z dnia na dzień by u nas zaczęło funkcjonować, to nagle by się zrobiło lepiej. Te wszystkie bariery, ktoś będzie się śmiał, ale ja nie mam z tym problemu. Wszystkie bariery mentalne, kompletny brak zaufania powoduje, że to prawo by było martwe. Ono się opiera na zaufaniu, urzędnik, obywatel. Tego się nie da regulacjami wprowadzić. Jeżeli my będziemy nienawidzili się nawzajem i Polak Polakowi wilkiem, to prawo nie zadziała. Więc dlatego my też od lat na kongresach o tym opowiadamy, że sednem sprawy, fundamentem i tam na dole w tym planie to powinien być, to są ten nasz cały habitus taki moralno-wartościowo myślowy. To jest fundament naszego rozwoju i gdybyśmy tu mieli poukładane, pozamiatane, byłoby poukładane w naszych głowach, jacy prawda, jak dobrze się współpracować, tworzyć biznesy, kooperować, to powiem coś obrazoburczego. To niezależnie jakie prawo byśmy mieli, to i tak byśmy się nieźle rozwijali. To prawo by było taką nakładką na to, żeby szybciej i lepiej się rozwijać, ale ono nie definiuje tego. No, z całym szacunkiem, jeżeli ktoś, ja wiem, że teraz dominuje takie myślenie w polityce, ale jeżeli ktoś myśli, że przyjdzie jakiś oświecony władca i prawem wprowadzi, że będziemy sobie nawzajem ufać, no to ja gratuluję dobrego samopoczucia.
Marek Krzykowski?
Znaczy jest, to powiedziałem już wcześniej, tak, że zmiany regulacyjne można wprowadzić, wiele osób mówi nawet tak jak Sejm, tak, zrobiliśmy ustawę, teraz już będzie wszystko pięknie. Nie będzie pięknie. Ja powiedziałem o takim kagańcu mentalnym, który jest w Polakach, nawet o tym, co mówiliśmy wcześniej, że jak dorobiłem się kilku milionów, to mam przygotowane pieniądze na, no, powiedzmy starsze lata, w związku z tym już nie będę inwestował więcej, tak, cokolwiek inne. Jest pewna rzecz, my mówimy 25 lat, 25 lat, ale pamiętajmy, że to poza wszystkimi tam czynnikami ekonomicznymi jest również kwestia mentalna. Wiele osób, które zaczynało
na
początku lat 90. dzisiaj ma problem z sukcesorami, dzisiaj ma problem z myśleniem o dalszym rozwoju. Dorobiło się czegoś, nigdy nie myślało, że będzie na takim poziomie i to jest pewna pułapka. Bo zupełnie poza prawem, poza wszystkim. Gdzieś tutaj w głowach naszych. Tutaj potrzeby, to co mówimy edukacji, to nie jest tylko kwestia młodzieży, to jest również kwestia edukacji
rodziców,
biznesmenów. Biznesmenów, jak można robić. Moi koledzy w Stanach nigdy nie oszczędzali na koncie, żeby trzymali 30 tysięcy dolarów, tylko inwestowali i każdego dnia rozpoczynali dzień od przeszukiwania gazety, jak układa się na giełdzie. Czy zmienić fundusz, czy i kupić inne akcje. I w ten sposób pracowali. A te pieniądze były cały czas w obrocie. I o to, co mówimy. Szukamy pieniędzy na dalszy rozwój.
To ja tylko dodam krótko bardzo.
Już niestety nie. Ale nie, muszę nie. Nie.
Najważniejszą rzecz chciałem powiedzieć.
Tomasz Kowalski, Arena Gdańsk Operator, Marek Krzykowski, Rockfin i Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Bardzo dziękuję. Nie możemy przedłużać, bo już przychodzą pytania do Katarzyny Bellingham. Za chwilę audycja poświęcona ogrodom i już panowie palę w kominku drewnem i mam na działce dużo trocin po cięciu drzewa. Już pojawiały się pytanie, oddajemy Katarzyna Bellingham za chwilę w tym studiu. Serdecznie panom dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jacek Naliwajek, do usłyszenia.